Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Jeszcze jesteśmy w miesiącu październiku. Jeszcze jesteśmy przy miesiącu różańcowym. I dzisiaj, korzystając z okazji już po powrocie naszego gościa z pewnego szlaku, tak bym to określił, pozagranicznego, zaprosiłem do rozmowy. Do rozmowy trochę o Fatimie, trochę, a przede wszystkim o Maryi, o Matce Najświętszej. Zaprosiłem przed mikrofon Radia Maria ojca Marka Wójtowicza, jezuitę, którego serdecznie witam.
Witam serdecznie.
Ojcze, zacznijmy może od tego wyjazdu do Portugalii. Wiąże się to z apostolstwem modlitwy, ze zjazdami, w których uczestniczą dyrektorzy krajowi apostolstwa modlitwy i ojciec, reprezentując dyrektora krajowego, był tam właśnie w Portugalii we wrześniu.
Tak, rzeczywiście byłem tam ponad tydzień. Spotkało się tam 15 dyrektorów z wielu krajów Europy i zastanawialiśmy się, w jaki sposób dzisiaj proponować to, czym żyje apostolstwo modlitwy. Mianowicie zostały mu powierzone intencje Ojca Świętego. Ojciec Święty co roku je przekazuje apostolstwu modlitwy, aby jego członkowie tego stowarzyszenia modlili się właśnie w tych intencjach. One są publikowane w miesięczniku Posłaniec Serca Jezusowego.
Czyli u nas w Polsce rozwija się apostolstwo modlitwy, a jak w innych krajach Europy?
No, myślę, że tak u nas na pewno rozwija się apostolstwo modlitwy, choć wiele chyba trzeba jeszcze dotrzeć z informacją o tym dziele, które istnieje w Kościele od prawie 170 lat. Powstało we Francji w 1844 roku i właśnie głównym celem to jest szerzenie kultu serca Pana Jezusa i właśnie modlitwa w tych intencjach, które wyznacza Ojciec Święty. Sytuacja w Europie jest bardzo różna. Podobna do tej w Polsce jest sytuacja w Portugalii, gdzie bardzo dobrze rozwija się apostolstwo modlitwy. Także we Włoszech, myślę, że na Malcie, w Irlandii. Natomiast przez prawie 30 lat nie istniało to stowarzyszenie we Francji. Na nowo jest odbudowywane. I rzeczywiście Francja, Belgia jest bardzo sekularyzowana. Także Szwecja, też Niemcy. Ale trzeba mieć nadzieję. I podczas spotkania panowała taka właśnie atmosfera wielkiej nadziei, powierzenia się Panu Bogu, otwierania się także na nowe możliwości, choćby na internet, także radio, żeby docierać właśnie z informacją o tym przesłaniu potrzeby, modlitwy i przez to także można też wiele przekazywać takich prawd dotyczących formacji chrześcijańskiej, bo zawsze modlitwa też inspiruje, otwiera serce. I ona jest najważniejsza, bo trzeba zacząć zawsze od źródła, od Pana Boga, żeby także coś dobrego robić, choćby podejmować jakieś dzieła miłosierdzia.
Braga to miasto w Portugalii, gdzie dyrektorzy apostolstwa modlitwy obradowali. Ale Braga to jest bardzo blisko Fatimy.
No tak, jest odległość 250 kilometrów. Rzeczywiście na koniec naszego spotkania udaliśmy się z pielgrzymką do Fatimy, bo tam spotkali się z kolei dyrektorzy odpowiedzialni za ogniska apostolstwa modlitwy z całej Portugalii. We mszy świętej, która była samo południe z biskupem miejsca, uczestniczyło 200 kapłanów. I tam apostolstwo modlitwy jest bardziej obecne, trzeba przyznać, aniżeli w Polsce. W wielu diecezjach są właśnie wyznaczeni przez księży biskupów, księża, którzy opiekują się tymi kołami, a więc nie tylko jest znane pośród jezuitów, tak jak to jest w Polsce.
No, zazdroszczę ojcu tego przyjazdu do Fatimy właśnie w tym czasie. Jak więc przeżywaliście, będąc oczywiście przy Eucharystii, sprawując Eucharystię, ale także i w takiej indywidualnej modlitwie, to przebywanie w tym miejscu?
Ja myślę, że ono jest jakąś wielką łaską i ja się przygotowywałem wiele miesięcy wcześniej, bo wiedziałem, że tam się udam i byłem też świadomy, że jak już tam przybędę, to nie będę miał za dużo czasu, więc to przygotowanie wcześniejsze myślę jest bardzo ważne i samo już spotkanie z Matką Bożą, to zobaczenie tego miejsca jest właśnie takim wielkim darem od Pana Boga. Wtedy była piękna pogoda, ponad 30 stopni ciepła, słońce tak bardzo jaskrawo świecące, że nie można było patrzeć. Sama bazylika, no taka rozświetlona, biała, jak gołębica, która wzbija się do lotu. I przyznam, że mam porównanie, 2 lata temu byłem w Lourdes. Fatima jest bardziej taka ascetyczna, potężny plac, gdzieś długi na 400 metrów, szeroki na ponad 200 i bazylika i właśnie to miejsce, nad którym jest taki dach, który chroni przed deszczem i też przed ostrym słońcem, gdzie Maryja się ukazała 13 maja w 1917 roku Hiacyncie Franciszkowi i Łucji. Ta figurka rzeczywiście tak skupia oczy wszystkich, skierowane są właśnie ku tej figurce i przed mszą świętą, jak wyszliśmy, zatrzymaliśmy się przy tym miejscu i stamtąd wyruszyła właśnie procesja w kierunku głównego ołtarza przed bazyliką, ale właśnie w tej procesji też idzie figurka Matki Bożej, także szły poczty sztandarowe, apostolstwa modlitwy z całej Portugalii w czerwonym kolorze. To bardzo pięknie wyglądało, ale przyznam, że to pierwsze doświadczenie to światło, światło, jeszcze raz światło. Jak czytam opisy tych zjawień się Maryi, to też dzieci podkreślały, że Maryja była cała przeniknięta tym światłem, a więc tak jakby kryształ, słońce świecące i to niebieskie niebo, które no też przypomina o Maryi, no i o samym niebie.
Przybyliście, ojcowie, we wspólnocie. Wobec tego na pewno inaczej się to spotkanie z panią Fatimską przeżywa, gdy jest się samemu. Zapewne ojciec chciał też przybyć jeszcze raz samemu.
No rzeczywiście, jak odjeżdżaliśmy, bo tak mieliśmy 1,5 godziny po mszy świętej czasu, żeby się pomodlić, coś tam kupić, jakieś pamiątki i odwiedziliśmy też miejsce Ajustrel, gdzie się urodziły dzieci, a więc to też poczytuję sobie za wielką łaskę, dlatego że jak piszę o świętych i kiedy sobie wyobrażam właśnie te miejsca, w którym przyszły na świat, gdzie się bawiły, gdzie zdobywały, też uczyły się, zdobywały doświadczenie, to bardzo pomaga, żeby zrozumieć, jak ta świętość się rodziła. I tego dnia rzeczywiście jeszcze zobaczyliśmy te dwa domy, i Łucji, i Hiacynt i Franciszka i tak przypuszczałem, że no nie wiem, kiedy tutaj wrócę, a okazało się, że jeszcze miałem tak po spotkaniu 3 dni, zatrzymałem się w Porto, stamtąd też brałem potem samolot i zdecydowałem, że pojadę autobusem, to jest 2 godziny, właśnie wróciłem do Fatimy z tym, że niebo było zachmurzone, bazylika już była szara, takie się bardziej ta Fatima zwyczajna zrobiła, ale właśnie miałem czas na osobistą modlitwę, uczestniczyłem we mszy świętej, też była msza święta po polsku. Dopytywałem się, gdzie jest ta kula, którą ojciec święty Jan Paweł II przywiózł w 1982 roku, rok po zamachu. No i ktoś mi powiedział, że w muzeum, tam gdzie jest ta korona przechowywana, więc tam zobaczyłem no prawdziwe skarby, dlatego że jest tam tyle pamiątek nagromadzonych ludzi, którzy zostawiali, papieży Jana Pawła II, Pawła VI, Benedykta XVI, ale jakby w centrum jest właśnie ta korona złota, ta pierwsza korona, którą ofiarowano Matce Bożej, która ma jakieś 2000 cennych kamieni, ale to, co najcenniejsze, u góry jest krzyż, kula ziemska i pod tą kulą ziemską na zwieńczeniu samej korony jest właśnie ta kula, która przeszyła ciało Jana Pawła II i ona tam pasowała, tak jakby tam czekała właśnie, A obok, co mnie bardzo wzruszyło, był sygnet, był pierścień pozostawiony przez kardynała Stefana Wyszyńskiego z takim wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, więc to jest niezwykłe. Poza tym no, wiele monstrancji, też takich pamiątek od Polaków, którzy tam przyjeżdżali po wojnie, zostawiali właśnie dary serca Maryi. No, zachęcam, warto się dopytać, gdzie to muzeum jest. Ono jest po drugiej stronie właśnie miejsca objawień, ale no, trzeba o tym wiedzieć, żeby to zobaczyć.
Ojcze, my tutaj, czytelnicy źródła na przykład, są przygotowywani przez taką wielką nowennę fatimską. Ojciec Krzysztof Czapla, ksiądz Krzysztof Czapla co miesiąc przygotowuje artykuły i przedstawia, przygotowuje nas jako czytelników do tego przeżycia objawień fatimskich, no i jeszcze także tej wielkiej rocznicy, która nas czeka. Przypomnę tutaj, bo przed naszym spotkaniem sięgnąłem do książki pana profesora Gabriela Turowskiego, Fatimski szlak w pontyfikacie Jana Pawła II. Ona przez siostry Loretanki była wydana w 2008 roku. Zapewne to już teraz tylko w bibliotekach, tak dostępna już chyba nie jest, ale warto nawet z biblioteki sobie wypożyczyć, żeby z niej skorzystać, tak przygotowując się do tej rocznicy wielkiej stulecia objawień fatimskich. Natomiast teraz kończył się już rok wiary. Ojciec przygotowywał też książkę, właśnie na zakończenie, na podsumowanie roku wiary. Jak ja pamiętam, wiele, bardzo wiele dokumentów przygotowywanych przez Jana Pawła II i wystąpień, homilii, to oprócz poruszanych tematów w trakcie, w treści, to zawsze na koniec było odwołanie do Maryi. No i myślę, że ta książka, którą na pewno ojciec napisał wcześniej, zanim jeszcze udał się do Fatimy.
To była nagroda.
No właśnie, ale ta książka będzie takim też szczególnym przygotowaniem naszym do tego wielkiego jubileuszu, ale właśnie na zakończenie roku wiary. Uczyć się wiary z Maryją. Ja już wiele tutaj powiedziałem, ale autor może jeszcze wyjaśni, dlaczego uczyć się wiary z Maryją.
No, ja myślę, że tu jest nawiązanie do tego, co o Maryi mówi Sobór w Konstytucji Lumen Gentium, że ona jest tą, która pomaga nam pielgrzymować wierze. I tę myśl podjął też Jan Paweł II w Redemptoris Mater, w encyklice poświęconej Maryi. Maryję ukazuje jako wzór postawy wiary, zawierzenia, zaufania Panu Bogu, jako tej, która uważnie wsłuchiwała się w Słowo Boże i umiała Panu Bogu mówić tak i była w tym konsekwentna do końca, aż do tajemnicy bycia pod krzyżem, też oczekując na zmartwychwstanie Pana Jezusa, uczestnicząc w Jego zwycięstwie. I Maryja jest tą, która nam pokazuje też, że wiara jest zawsze zwycięska, także pośród trudności, przeciwności, także ataków jakichś na Kościół, naszych słabości. Ona jest tą, która nam wskazuje na Pana Jezusa, na tego, którego serce jest miłosierne, który nam przebacza, który nas przyjmuje. I kiedy byłem w Fatimie, bardzo się ucieszyłem, były wszędzie napisy przy ołtarzu: nie lękajcie się, no tengas miedo, to było akurat po hiszpańsku, albo w wielu różnych językach, to nie lękajcie się. I oczywiście też pierwsze skojarzenie ze Słowem Bożym, ale potem z Janem Pawłem II, który nam to nieustannie przypominał. I myślę, że to jest niezwykle ważne, że Maryja jest tą, która daje pocieszenie. Pan Jezus, gdy do nas przychodzi, też nas pociesza. Ona jest matką, ona nas rozumie. A więc ta macierzyńskość Maryi, przez macierzyńskość Maryi można też odkryć macierzyńskość Kościoła, a to jest niezwykle dzisiaj potrzebne.
A gdybyśmy tak mieli w czasie naszej dzisiejszej rozmowy i po tym ojca pielgrzymowaniu do Fatimy zachęcić naszych słuchaczy do sięgnięcia po tę książkę, taką, która właśnie pomoże pielgrzymować z wiarą i z Marią.
No, ja myślę, że taką nie wypada mi za bardzo chwalić swojej własnej książki, ale jest to taka pomoc do medytowania tajemnic życia Maryi i Pana Jezusa. Ona jest taką przewodniczką też w tym, jak poznawać, jak kochać Pana Jezusa i jak Pana Jezusa naśladować. I kiedy wyobrażamy sobie choćby scenę zwiastowania, odwagę Maryi, czy później, kiedy Maryja urodziła już Pana Jezusa, kiedy się Nim opiekowała, można powiedzieć, że Pan Jezus uczył się od niej, jak mówić też po aramejsku. Uczył się od Maryi, od świętego Józefa modlitwy. Tam daje sporo cytatów w książce z tego, co powiedział ojciec święty Paweł VI, kiedy w 1934 roku pielgrzymował w czasie II Soboru Watykańskiego do Ziemi Świętej i zatrzymał się w Nazarecie i tam wypowiedział przepiękną refleksję o milczeniu Nazaretu, o tym, że to właśnie to miejsce nastraja nas, żeby otworzyć się na działanie Pana Boga, żeby Go usłyszeć. To miejsce uczy nas pokornej służby, uczy nas pracy, właśnie takiego wyciszenia. Ojciec Święty wyraził tam takie pragnienie, jak chcielibyśmy tam pozostać właściwie na zawsze, takie chwilotrwaj. To jest tak jak właśnie w Fatimie, w różnych miejscach takich pięknych, ale myślę, że takie chwile też przeżyte na modlitwie są nam potrzebne, żeby nimi się ucieszyć i mieć siłę do przeżywania prób. I te próby także były w życiu Maryi, kiedy Pan Jezus opuścił dom rodzinny, kiedy podjął swoją misję, kiedy Maria mu dyskretnie towarzyszyła i kiedy nadeszła ta najtrudniejsza próba pod krzyżem, kiedy tam, można powiedzieć, Maria zachowała całą wiarę Kościoła. Nie ma matka milczącego słowa, jak napisałem, cytując kardynała Delibacka. Tam Maryja właśnie zachowała nadzieję wbrew wszelkiej nadziei i też, jak święty Ignacy pisze w Ćwiczeniach Duchownych, to ona miała tę nadzieję, że Pan Jezus zmartwychwstanie. I ojciec Ignacy napisał taką medytację właśnie spotkania Maryi z Jezusem zmartwychwstałym, choć o tym nie mówi wprost Ewangelia, to niejako logika wiary, ta jedność wiary się tego domaga. I Maryja jest właśnie matką pocieszenia dla całego Kościoła, jest tą, która modli się z apostołami, oczekuje na zesłanie Ducha Świętego i tak jak to czyniła wtedy u początków, kiedy Kościół się rodził, tak czyni także dzisiaj, bo jest cały czas matką. Na soborze 50 lat temu została ogłoszona z inicjatywy też polskich biskupów, ogłosił Paweł VI Marię matką właśnie Kościoła.
Ale ojcze, w tych wszystkich wydarzeniach z życia Chrystusa w rodzinie i później podczas nauczania, to jeszcze taki jeden moment był szczególny, też związany z Maryją. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To Kana Galilejska.
No rzeczywiście, Kanę bardzo lubię, zresztą tu jest też medytacja o Kanie, bo Maryja, tak, w tej książce, dlatego że Maryja, kiedy mówi wina nie mają, to jakby chciała nam powiedzieć, nie mają ewangelicznej radości. I to można odnieść też do Kościoła, że możemy różne rzeczy planować, organizować, właśnie tak działać, ale Maryja zauważa, tak jak dobra matka w rodzinie, że czegoś brakuje, że właśnie jest jakiś niedosyt tego, co najważniejsze. Może być biednie, ale jak jest zgoda, prawda, to wtedy jest radość, a jest bogactwo, a na przykład rodzina rozbita, dzieci cierpią, prawda? Więc Maryja z tą intuicją, to o czym to pisał Jan Paweł II, o takim geniuszu kobiety, to właśnie Maryja to realizowała, że ona widziała, dostrzegła no ten brak i możemy to właśnie zinterpretować, to wziąłem od kardynała Martiniego, że właśnie wina nie mają, to znaczy nie mają radości ewangelicznej, a to zróbcie wszystko, co wam Pan Jezus powie, no to jest cały czas aktualne, żebyśmy rozważali Słowo Boże, wsłuchiwali się w nie i je wypełniali. jak już Pan wspomniał o tej medytacji o Kanie, przyznam, że tak najlepiej napisało mi się o szukaniu Pana Jezusa w Jerozolimie, kiedy został jako dwunastolatek. Jakoś tak poczułem się bardzo dobrze w tej sytuacji, właśnie tak i z Panem Jezusem trochę, że tak się odważył zostać i też w tym niepokoju świętego Józefa i Maryi.
Tak, my tak rozmawiamy o tej książce. Przypomnę jeszcze raz tytuł Uczyć się wiary z Maryją, ale to nie tylko trzeba sięgać, nie tylko wystarczy sięgnąć do tego czasu opisanego w Ewangelii, ale również tego, co dzieje się współcześnie nawet i to ileś tam lat wcześniej, nawet w Fatimie, prawda? Czyli Maryja jest cały czas, jest matką Kościoła, jak wiemy, matką kapłanów, bo w Pastores Dabo Vobis jest też, Ojciec Święty o tym mówi, tą modlitwą kończy właściwie to Pastores Dabo Vobis, ale także i w orędziach, w tym fatimskim, od którego naszą dzisiejszą rozmowę rozpoczęliśmy, ale także i w Lourdes i w innych, jest tą, która przywołuje nas jako ludzi, jako lud Boży. Pamiętajcie, słuchajcie, no zapominacie się w tym zagonieniu i wpatrzeniu tylko w siebie.
No rzeczywiście, tak przygotowując się też do tej rozmowy, przeczytałem tekst kardynała Comastri i on tam cytuje ojca świętego Benedykta XVI, jeszcze jak był odpowiedzialnym za kongregację nauki wiary, interpretował tak zwaną trzecią tajemnicę fatimską i nawiązał wtedy kardynał Ratzinger do Apokalipsy. Ta niewiasta obleczona w słońce, właśnie tak jak ukazała się w Fatimie, czy tak jak ukazała się też w Guadalupe w XVI wieku, jest tą, która no, przewodzi w tej walce, można powiedzieć, kosmicznej pomiędzy tajemnicą pobożności i tajemnicą nieprawości. I w takim kluczu właśnie Maryi walczącej należy patrzeć także na historię Kościoła, ale także na historię świata. I tak interpretował zresztą to, co zapowiadała Maryja. Pamiętajmy o kontekście. 13 maja 1917 rok, trwa pierwsza wojna światowa, miliony ludzi ginie w okopach, toczy się walka na różnych frontach. Maryja zaprasza dzieci, zachęca je, żeby podejmowały, żeby się modliły na różańcu, prosiły o pokój, podejmowały czyny umartwienia i też mówi, żeby się modlić w intencji Rosji, żeby Rosja się nawróciła, bo jeśli Rosja się nie nawróci, to szaleństwo komunizmu zaleje cały świat. I niestety tak się, jak byliśmy tego świadkami, wielu jeszcze z nas, tak się też stało. A więc są te przestrogi, jest też wizja piekła, jaką mają dzieci. A więc także ten dramat odrzucenia daru zbawienia i jego konsekwencje. Przez wiele lat, wiele dziesięcioleci ta tajemnica fatimska była ukrywana, nieujawniana. Siostra Łucja, która przez wiele lat zmarła, kiedy miała ponad 90 lat, była tym świadkiem. Zresztą ona rozmawiała z Maryją. Jest tak, bardzo mi się podoba opis tych spotkań, kiedy na przykład Hiacynta no, zachęca Łucja, no mów, bo pani czeka, żebyś zaczęła rozmowę, bo ona była taka nieśmiała, miała 7 lat Hiacynta, czy 9, a tak, 7 lat, Łucja miała wtedy 10 lat, więc była młodsza Hiacynta i tak właśnie ją zachęcała i rzeczywiście Maryja, rozmawiając z dziećmi, też ukazywała im potrzebę modlitwy. To było wezwanie do nawrócenia. Też właśnie, jak powiedziałem, trzecia tajemnica była nieujawniana. Dopiero po zamachu, po 13 maja 1981 roku, Ojciec Święty przeczytał na nowo tę tajemnicę i poprosił kardynała Ratzingera, żeby ją ujawnił. I tam była mowa o biskupie ubranym na biało i to się odnosiło do Ojca Świętego, który idzie pod górę. U góry jest krzyż i na końcu tej góry zostaje tam przeszyty kulami i z łuku są strzały. I oczywiście to zinterpretował Jan Paweł II, że to się właśnie wydarzyło, jak sam napisał, że ktoś strzelał, ale to Maryja kierowała ręką tą kulą, żeby właśnie nie był to śmiertelny cios.
No właśnie, uczyć się wiary z Maryją. Jest wiele przykładów tych, którzy taką drogą poszli, święci, którzy zaufali. W całości zaufali Maryi. Szli, prosząc ją o to, aby być jej narzędziem w tym świecie. No, Jan Paweł II to wszyscy wiedzą, bo totus tuus, ale także ojciec Jan Bejzym, wielu innych.
No rzeczywiście, tutaj ojciec Maksymilian Kolbe, te akty zawierzenia, one mają długą historię, ale przede wszystkim w traktacie o właściwej pobożności maryjnej Monforta jest mowa właśnie o tym, żeby powierzyć swoje życie Maryi, a wtedy można z nią wielkich rzeczy dokonać. Rzeczywiście Maryja daje nam wielkie pragnienia, abyśmy wielkodusznie służyli Panu Bogu, hojnie, wspomniał Pan o ojcu Bejzymie, no nie dokonałby tego dzieła zbudowania szpitala, gdyby właśnie nie zabrał ze sobą obraz Matki Bożej Częstochowskiej na daleki Madagaskar i zawsze powtarzał, to Maryja zbuduje ten szpital.
No właśnie, ojcze, trudno by było tutaj dalej już rozwijać, bo i czas, spoglądam na nasz zegar przymikrofonowy i wskazuje, że powinniśmy już zbliżać się do końca naszej rozmowy. Myślę, że szerzej i pełniej każdy z nas będzie mógł skorzystać z tej książki właśnie ojca Marka Wójtowicza, Uczyć się wiary z Maryją. Książkę wydało wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy Wam. No i myślę, zaczęliśmy od tego apostolstwa modlitwy i tym słowem apostolstwo modlitwy kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, za które serdecznie dziękuję ojcu, a przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj w Głosie z Krakowa ojciec Marek Wójtowicz, jezuita. A Was, drodzy przyjaciele, no zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!